Ale niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, w ostatnich tygodniach wiele czasu spędzałem na tej sali. Wiele razy, każdego dnia przychodziłem, siadałem w ławce i patrzyłem na to puste miejsce. I taką moją modlitwą było to, żebyśmy mogli się w końcu spotkać. Kościół to nie budynek. Kościół to ludzie i zgromadzenie Bożych ludzi. I nawet najpiękniejszy budynek bez Bożych dzieci jest pusty, jest martwy. I moi drodzy, kiedy podjęliśmy tę decyzję, że wznawiamy nabożeństwa, to ta wiadomość bardzo szybko dotarła do wielu zborowników. I powiem, kiedy dzwoniliśmy osobiście z pastorem, mieliśmy taką listę, bo wiecie, to jest bardzo dużo czasu zajmuje, żeby zadzwonić do każdego członka zboru, do każdego sympatyka. Mi to zajęło 6,5 godziny jednego dnia, a dzwoniłem tylko do połowy zborowników. I powiem wam, reakcja na to, że wznowione są nabożeństwa, była niesamowita. Niektórzy płakali. I dostałem taki SMS od jednego z braci. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Jeszcze 2,5 miesiąca temu wydawało nam się, że pójście na nabożeństwo to jest taka zwykła rzecz. Coś normalnego. No, nie chce mi się pójść. Pójdę sobie w następnym tygodniu. Że to jest coś takie zwyczajne. Przecież jak nie w czwartek, to w niedzielę, a jak nie w niedzielę, to w następną. I nagle okazało się, że pójście na nabożeństwo to nie taka prosta i zwyczajna rzecz. Że to, do czego się przyzwyczailiśmy i było takie normalne i naturalne i zwyczajne, zostało nam zabrane. Ja wiem, że kiedy jesteśmy przed Panem sam na sam, mamy dobry czas, mamy relację z Bogiem i wierzę w to, że wszyscy mieliśmy w tym czasie dobrą relację z naszym Panem. To jednak mam świadomość, że ona nie była pełna. W tej relacji brakło nam siebie nawzajem. Wiecie, jedno z najtrudniejszych przeżyć w moim życiu jako Boże dziecko w tym czasie 2 miesięcy to był czas, kiedy musiałem wyjść za tą kazalnicę i nagrać kazanie. I mówić do pustej sali. Mając świadomość, że ktoś tam na internecie tego kazania odsłucha. Ale wierzcie mi, czegoś trudniejszego w życiu nie przeżyłem i nie doświadczyłem. I możecie spytać pastora, że to wcale nie jest łatwe i lekkie. Kiedy widzę wasze twarze, widzę wasze reakcje, to wasze wsparcie, waszą miłość, to ma to zupełnie inny wymiar. I wiem, że mieliście społeczność z Panem. Mieliśmy ją. Ale myślę, że ten czas nauczył nas też czegoś, jak ważna jest relacja Bożego ludu, Bożych dzieci, ta społeczność. Widzenie się. Bycie razem. Wiele osób mówiło, tęskniłem, tęskniłam. Przecież Pan był z nami. I myślę, że powinniśmy tak na nowo albo jeszcze bardziej cenić sobie zbór, społeczność. To, że mamy siebie nawzajem, że mamy braci, mamy siostry. Wiecie, można dobrych kazań i dużo lepszych niż to, które dzisiaj głoszę, wysłuchać na internecie. I Bogu dzięki za to, że jest taka możliwość oglądania nabożeństw online, wysłuchiwania kazań. Ale wiem jedno, że nic nie zastąpi tej żywej, prawdziwej relacji. Kiedy my jako Boży lud, jako Boże dzieci jesteśmy razem. Wiem, że to jest pewna nowa, na jakiś czas, nie wiemy na jaki, rzeczywistość, jesteśmy w pewnym oddaleniu od siebie, ale jesteśmy razem. Ceńmy to, szanujmy i bądźmy wdzięczni naszemu Panu, że trwało to tylko 2 miesiące. To naprawdę krótki czas. Kościół przechodzi różne doświadczenia i niektóre trwają latami, a kiedy patrzymy na historię Kościoła, to niektóre trwały przez setki lat. I Kościół przetrwał, przeżył, rósł i się rozwijał i zwyciężył. Bo Pan Jezus powiedział, że buduje Kościół, którego bramy piekieł nie przemogą. I nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły, która by zniszczyła Boży Kościół. Ponieważ głową tego Kościoła jest sam Jezus Chrystus. I to jest Kościół zwycięski. Kościół pełen chwały. W psalmie 22, w 4 wierszu czytamy: a przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach swojego ludu. Tam, gdzie my, tam jest Bóg. I dlatego, że jesteśmy na tym miejscu, On jest obecny pośród nas w swoim duchu. Tak mówi Boże Słowo. Gdzie 2 lub 3, nas jest więcej dzisiaj. On przebywa tu, na tym miejscu. Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Tak naprawdę On nie potrzebuje żadnego mieszkania. Ale jest tam, gdzie jest Boży lud, który go chwali, który go uwielbia. I tak jak już wspomniał wcześniej pastor, on w taki swoisty, nadzwyczajny sposób porusza się w Kościele i dotyka serc Bożych dzieci. I towarzyszy temu taka szczególna Boża obecność. Wiecie, Bożą obecność możemy przeżywać w różnym miejscu i na różne sposoby. I nie możemy jej tylko określać i utożsamiać i przypisywać do jednego miejsca i do jednego sposobu. Jako Boże dzieci spędzamy życie z Bogiem, za Nim idziemy, naśladujemy Go. I ta Boża obecność towarzyszy nam w każdej chwili, w każdym dniu naszego życia. Ale są takie momenty, szczególne momenty, kiedy Boży lud się zgromadza. Kiedy Boży lud swoje serca, swoje myśli koncentruje na swoim Panu Jezusie Chrystusie. I wtedy Boża moc, niezależna od nikogo, od żadnego człowieka, czyni Bożą wolę pośród Bożego ludu. Słowo Boże mówi, że na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ale nieraz nawet nie kładziemy na kogoś rąk, a Boża łaska na niego spada i jest uzdrawiany. Nieraz nie mamy możliwości położyć na kimś rąk, ale to nie jest Boże ograniczenie. To jest nasz przywilej, że możemy tak robić. Ale Bóg działa ponad tym wszystkim. Myślę, że był to trudny czas dla nas wszystkich. Ale nawet w tym trudnym czasie Pan był z nami, Pan nam błogosławił, Pan dawał nam radości, dawał nam nadzieję. I tak na nowo mogłem sobie uświadomić wartość tego, wartość tej Bożej obecności w moim życiu. Wiecie, Kościół przetrwa, jeśli nie będzie mógł się zgromadzać. Kościół przetrwa, bo przecież były takie momenty, że Kościół nie mógł się zgromadzać, a jeśli się zgromadzał, to gdzieś po lasach, w katakumbach, w ukryciach. Dlaczego? Dlatego, że było tak silne pragnienie spotkania brata i siostry. Tak silne pragnienie bycia razem. Ten świat cię nie zrozumie. Ten świat nie zrozumie tego, w co ty wierzysz. Ten świat nie zrozumie twoich poglądów. Ale kiedy spotkasz brata i siostrę, to wiesz, że nadajemy na tak zwanej tej samej fali. Możemy się różnić w wielu rzeczach, ale jeśli naszym Panem jest Jezus Chrystus i mamy fundament w Nim, to nic nie jest w stanie nas podzielić, bo On nas tylko łączy. Moi drodzy, w tym trudnym czasie Boże Słowo mówi do nas tak. W gorliwości nie ustawajcie. Płomienni duchem Panu służcie. W gorliwości nie ustawajcie. Płomienni duchem Panu służcie. Myślę, że Bóg poprzez swój Kościół ma odpowiedź dla ludzi, którzy są na zewnątrz, którzy nie mają nadziei, którzy żyją w problemach. I możesz się zdziwić, jak to ja? Ja też mam swoje problemy, ja też mam kredyt, ja też mam kogoś chorego w rodzinie. Tak, te rzeczy dotykają Boży lud, ale my mamy kogoś, kogo nie mają inni ludzie. My mamy relacje z żywym Bogiem w Jezusie Chrystusie i mamy braci i siostry. Możemy modlić się o siebie i czynimy to, kiedy dotykają nas problemy, kiedy dotykają nas choroby, różne trudne doświadczenia, różne przeżycia. To nikt z ludzi tutaj na ziemi nie zrozumie cię lepiej jak brat i siostra. Bo oni nawet mogą nie wiedzieć, że to jest twój problem. Jeśli osłabłeś duchowo, to nikt cię nie zrozumie. No to pójdziesz do kościoła i będzie dobrze. Ale my wiemy, że to wcale nie o to chodzi. Potrzebujemy siebie nawzajem w tych różnych aspektach naszego życia. I Bogu niech będą dzięki za to, że ustanowił Kościół. Żyjemy w takich czasach, gdzie wielu nawet wierzących ludzi próbuje pomniejszyć jego znaczenie i rolę. Ale to tak samo, jakby ktoś próbował pomniejszyć znaczenie i rolę rodziny. My wiemy, że bez zdrowej rodziny, bez rodziny nie wyrosną zdrowi obywatele. I potrzebujemy Kościoła, abyśmy byli zdrowi. Potrzebujemy siebie nawzajem w zachęcie, w napominaniu i w wielu, wielu innych rzeczach. Potrzebujemy uczciwego, szczerego współczucia. Potrzebujemy szczerego uśmiechu, potrzebujemy szczerej, prawdziwej zachęty. Jeśli tego nie znajdziemy wśród Bożego ludu, to już nigdzie nie znajdziemy. W gorliwości nie ustawajcie. Dzisiaj do naszych myśli cisną się pytania, co będzie, jak to będzie wyglądać, czy będę miał pracę, czy zachowam ten status, jaki mam. Co będzie z moim kredytem? Czy to są ludzkie, prawdziwe pytania i rozterki. A Słowo Boże mówi, w gorliwości nie ustawajcie, płomienni duchem. Czy w takiej sytuacji mogę być płomienny duchem? Czy mogę być gorliwy? Czy mogę służyć Panu? Czy na jakiś czas odłożę to, a skupię się na swoich problemach, teraz muszę się zająć sobą, a potem jak załatwię te wszystkie sprawy wokół siebie, to będę służył Panu. Czy znacie takie powiedzenie z tym czołgiem pod okiem, nie? To działa zupełnie odwrotnie. Jeśli nasza gorliwość, nasz zapał, nasze serce będzie płonęło dla Pana, to te inne rzeczy też będą uporządkowane. Jeśli damy się pociągnąć temu chaosowi, temu lękowi, tej obawie, to będziemy się o wszystko troszczyć i zajmować się rzeczami, na które w ogóle nie mamy wpływu. Ale możemy złożyć nasze staranie i naszą ufność w Panu. Gorliwi, płomienni, czyli gorący. Czy jest to możliwe w czasie, kiedy nie wiem, czy za miesiąc jeszcze będę miał pracę? Czy jesteśmy w takich momentach w życiu, gdzie musimy dokonać wyboru? Czy Słowo Boże jest prawdą? Czy jest prawdą tylko wtedy, kiedy w moim życiu jest wszystko okej? O wiele łatwiej nam jest powiedzieć, że jest prawdą wtedy, kiedy wszystko gra, wszystko jest w porządku, niż wtedy, kiedy nawet nie widzimy nadziei. Kiedy nasz umysł ciężko pracuje i nie widzi rozwiązania. Ale właśnie wtedy ono jest prawdą. I kiedy trzymamy się Pana, trwamy w Nim, nic złego ci nie grozi. Pan nie chce, abyśmy byli sfrustrowani, przygnębieni. Ja myślę, że On chce, abyśmy pociągali ludzi do Niego. Ja wiem, że w tym czasie, kiedy nasze społeczeństwo jest skupione na tym, aby przetrwać, i myślę tu o tym ekonomicznym aspekcie, to my, jako Kościół, jako Boży Lud, naszym zadaniem jest nie tylko przetrwać, ale wytrwać, zwyciężyć. A ja nie mówię o ekonomicznym aspekcie. Mówię o naszym duchowym życiu. Bo te wszystkie inne rzeczy mogą nas pozbawić tego, co jest najistotniejsze. Pokoju Bożego, radości, gorliwości, gorącego serca dla Pana. I myślę, że kiedy spotykamy się jako Kościół, jako Boży Lud jesteśmy zachętą jedni dla drugich. Zawsze mamy dobre słowo. Zawsze mamy słowo zachęty, słowo wsparcia. Gdzie Bóg mówi do nas poprzez swoje słowo. I niezależnie od tego, czy będziesz w zgromadzeniu, czy będziesz sam, Bóg może do ciebie przemówić i mówi. Ale Bóg też chce mówić do ciebie przez brata i przez siostrę. Chce ci posługiwać w ten sposób, używając swoich dzieci, swojego ludu. Wokół nas są ludzie, którzy nie mają nadziei. Nie widzą przyszłości. Dzisiaj padają pytania, że po tej zarazie już nic nie będzie takie samo. Powiem wam, Pamiętacie, kiedy runęły wieże World Trade Center? Wszystkie media, wszyscy mówili już nic, nigdy nie będzie takie samo. Kto dzisiaj o tym pamięta? Kto o tym myśli? Czas wygoił rany. A kolejne dnie mają swoje utrapienia. I tak zawsze jest, że człowiek się koncentruje na nowych utrapieniach, a nie rozpamiętuje stare. I ten świat jest załamany. Bez nadziei, bez przyszłości, bez szans, bez pomysłu. I dla nas, i dla świata jedyną nadzieją jest Jezus. Tylko świat o tym nie wie. My o tym wiemy, ale oni nie wiedzą. Jedyną nadzieją jest Jezus Chrystus. Pomyślcie, gdyby nie Jezus, wiecie, nieraz aż strach pomyśleć, co by było. I nie chodzi mi o takie gdybanie, co by było, gdyby było, ale mamy tą świadomość, gdyby nie Jezus, gdzie byśmy byli, gdzie byłyby nasze serca, gdzie byłyby nasze myśli. Jesteśmy bezpieczni. Bez względu na to, co się dzieje i co jeszcze będzie się działo. Stan konta nigdy nie będzie gwarancją pokoju w sercu człowieka. Chociaż dobrze mieć coś na koncie, ale nigdy nie będzie gwarancją Bożego pokoju. I w tym czasie, kiedy nie wiemy, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, co będzie za pół roku, wierzę w to, że Pan kieruje do nas słowo. Tak jak zawsze w trudnych sytuacjach posyłał proroków do narodu wybranego, do Izraela i zawsze posyłał swoje słowo i mówił. I możecie powiedzieć, no tak, ale tym się nie najem. Jeśli usłyszymy słowo nadziei, otuchy, no tak, ale mój problem nadal jest taki sam. Ale my wiemy, że z Bożym Słowem jest inaczej, że ono ma moc. Ono ma moc zmieniania rzeczywistości według Bożej woli. I czytamy w Księdze proroka Izajasza. Lecz teraz, tak mówi Pan, który cię stworzył Jakubie i który cię ukształtował Izraelu, nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Nie bój się. Wykupiłem cię. Jesteś w moim ręku. Pan Jezus mówi, zapłaciłem za ciebie najwyższą cenę. Nie bój się. Mój jesteś. Jesteś moją własnością. Dalej Boże Słowo mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Boże Słowo mówi o doświadczeniach. Wzburzone wody. Silny nurt, prąd, który porywa i zatapia człowieka. Nie bój się, bo będę z tobą. Kiedy będziesz w tej zburzonej wodzie, nie bój się, bo jestem z tobą, jestem blisko ciebie. Ja nie siedzę gdzieś tam na wysokościach i patrzę, czy ci się uda przejść, czy nie uda. Bóg nie mówi, wiesz co, kibicuję ci, czy odniesiesz sukces. On mówi, będę z tobą, jestem z tobą. Podam ci rękę, pomogę ci. Wiecie, jest to wielka różnica, zasadnicza różnica. A gdy przez rzeki nie zaleją cię, rzeki, fale, problemy, problemy, problemy. Nasze życie to jest niekończący się potok problemów tutaj na ziemi. I nieraz łudzimy się tym, że kiedy wyjdziemy z jakiegoś problemu, to już będzie wszystko cacy. To powiem, jeśli wyszedłeś z tego problemu, to będziesz miał inne. To nie jest dobra wiadomość, ale nie o to chodzi. Dobrą wiadomością jest to, że bez względu na to, co będziesz przechodzić, Pan będzie z tobą. W każdej sytuacji. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Boże Słowo mówi o żywiołach, strasznych żywiołach. Nie do opanowania. Ogień, woda, żywioły nie do opanowania. Ale znamy historię z Bożego Słowa o ludziach, którzy byli w ogniu i nic im się nie stało. Bóg nie rzuca słów na wiatr i mówi bez pokrycia. Jego słowo ma moc zmiany rzeczywistości. I pamiętamy tych młodych chłopców, którzy znaleźli się w piecu ognistym. I nic im się nie stało. Ponieważ Bóg jest wierny swojemu słowu. Bez względu na okoliczności i sytuacje, nigdy się nie cofnie i nigdy nie złamie wypowiedzianego słowa. Zawsze jest wierny. Nam nieraz trudno jest, czy bardzo trudno, czy wręcz niemożliwe jest dla nas nieraz wywiązać się ze swojego słowa. Nieraz coś deklarujemy i nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Ale tak nie jest naszym Panem. On jest wierny. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Nie poniesiesz uszczerbku. Nie mówi, wiesz, kiedy pójdziesz przez ogień, to najwyżej będziesz miał poparzenia pierwszego stopnia, bo z tymi jeszcze sobie lekarze poradzą. On mówi, nie dotknie cię. Nie dotknie cię to. Przejdziesz. Dlaczego? Bo dalej Boże Słowo mówi tak, bo ja Pan jestem twoim Bogiem. To niesamowite, Bóg mówi, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Czy to nie jest wystarczająca gwarancja? Dlaczego? Bo jestem twoim Bogiem. To jest gwarancja. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Wiecie, Bóg nie po to wyprowadził nas z Egiptu, z niewoli grzechu, abyśmy zginęli po drodze. Izraelici myśleli w różnych sytuacjach, kiedy przychodziły trudności, doświadczenia, a wręcz szemrali przeciwko Bogu i zarzucali mu to, że ich wyprowadził z ziemi egipskiej po to, żeby pomarli na pustyni. Bóg nie wyprowadził nas z Egiptu po to, żebyśmy zginęli. On mówi o nas jako swoich owcach, że chce, żeby te owce miały żywot i to, czy życie i to życie obfite. Ja wiem, że to obfite to najładniej pasuje w aspekcie materialnym, ale ono również tych rzeczy dotyczy, bo Bóg powiedział, że się będzie o nas troszczył, ale obfite, to znaczy spełnione duchowo, że nasze serca nie będą puste, że w naszych sercach będzie efekt tych Bożych błogosławień, spokój i radość. Chociaż burza i grom, w Twoim i w moim sercu, w sercu Bożego dziecka jest pokój i radość. Wiecie, kiedy czytamy historię o Noem, to wydaje nam się nieraz taka jak z bajki. Jakaś wielka łódź, 8 ludzi, stado zwierząt, różnych rodzajów i ulewa. Ulewa taka, jakiej jeszcze świat nie widział. I to miejsce bezpieczne, to miejsce schronienia, ta arka. Jedyne bezpieczne miejsce na całej kuli ziemskiej. To nie był Mont Everest, 8848 metrów. To ta drewniana łódź. To było bezpieczne miejsce dla każdego człowieka. I Pan mówi dzisiaj do ciebie i do mnie, nie bój się, bo ja jestem twoim Bogiem. To jest wystarczająca gwarancja, że nie zginiesz, bo ja jestem twoim Bogiem. Żyjemy w świecie złych, gorszych i jeszcze gorszych informacji. I te informacje oddziaływują na nas. I są ludzie, którzy bardzo się boją. Mają zatrwożone serca. Ale Pan mówi, ja jestem z tobą. Przejdziesz przez to wszystko, przeprowadzę cię, nie zginiesz, nie spłoniesz, nie utoniesz. Te wody cię wezbrane nie zaleją. Ten ogień nie pozostawi śladu nawet na tobie. Bo ja jestem Bogiem, aby cię ratować, aby cię wybawiać. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem, daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi i cenny. Ja cię miłuję, więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Jesteś, drogi bracie, droga siostro, dla Boga cenny. Tak cenny, i tak cenna, że została zapłacona najwyższa cena za twoje i moje życie. I dlatego to, co jest Bożą własnością, to, co jest tak cenne, za co została zapłacona tak wysoka cena, Bóg się o to troszczy i Bóg to chroni, aby nie zginęło. Jesteśmy w drodze, wyszliśmy z Egiptu, zostaliśmy wyprowadzeni. Przed nami cel. I Boże Słowo znowu do nas mówi, że On jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. On rozpoczął w tobie i we mnie dobre dzieło i On je doprowadzi do końca. On. Każdy ma swoją drogę i ta meta, ten cel jest w różnym miejscu. Ale Bóg nie mówi o długości tej drogi, mówi tylko o tym, że będzie w każdej chwili, w każdej sytuacji z tobą i ze mną. I moi drodzy, mam to przekonanie i tą świadomość, że cokolwiek przyniosą nam kolejne tygodnie i miesiące, to słowo Pana jest żywe i skuteczne. I słowo Pana ma moc zmienić nasze myśli, ma moc zmienić nasze nastawienie. Słowo Pana daje nam optymizm, daje nam nadzieję. Zachęca nas do gorliwości, do radości, do pokoju. Ale musimy się karmić codziennie. Jeśli codziennie spędzamy kilka godzin przed telewizją, przed telewizorem i słuchamy wszelkiej maści wiadomości, to tam nie ma nic optymistycznego. Ale o wiele większy pożytek i to, co będzie miało wpływ na Twoje i na moje życie, to jest ten czas, który spędzam z Panem i z Jego Słowem. A Jego obietnice są pewne. Nie bój się. Pan nas przez wszystko przeprowadzi. Niech się nie trwoży i nie lęka serce Twoje. Pan jest z Tobą w każdej chwili. On nie zapomni o Tobie. Nieraz nam się wydaje, że Bóg o nas zapomniał. To nieprawda. Myślę, że prędzej my możemy zapomnieć. Gdzieś odsunąć go na dalszy plan w naszym życiu. Ale on nigdy o tobie nie zapomni. Nigdy cię nie porzuci. Zawsze będzie z tobą. I zwyciężymy. I dojdziemy do celu jako zwycięzcy. Bo on jest gwarantem twojego i mojego zwycięstwa. Moi drodzy, powstańmy. Chciałbym, abyśmy teraz na tym miejscu podziękowali naszemu Panu za to, że nas tu zgromadził, za to, że jest naszą nadzieją. Oddajmy Mu cześć. Każdy jak potrafi w sercu swoim. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam dzisiaj taką możliwość, jako Twój lud, jako Twój Kościół, mogliśmy się na tym miejscu zgromadzić. I Panie, dziękujemy Ci za ten szczególny rodzaj społeczności, że jesteśmy tu jako bracia i siostry przed Twoim świętym obliczem. I Panie, tak dziękujemy Ci za to, że wlewasz do naszych serc ufność, wiarę, pokój, że Ty jesteś wierny temu, co mówisz, że bez względu na to, co dzieje się wokół nas, nasza nadzieja, nasza ufność jest w Tobie. I wierzymy w to, że przeprowadzisz nas przez to wszystko, bo jesteś dobrym Bogiem, jesteś miłującym Ojcem. I Panie, tak proszę Cię teraz na tym miejscu, szczególnie o tych, którzy mają obawy, mają niepokój w swoich sercach. Jak to będzie, co będzie, jak sobie poradzimy. Panie, wypełnij te serca zaufaniem, ufnością i pokojem do Ciebie. Panie, wierzymy w to, że tylko to może cokolwiek zmienić w naszym życiu, zmienić nasze sytuacje, nasze położenie. Panie, dziękujemy Ci za ten czas społeczności, za to nabożeństwo. Oddajmy Ci wszelką cześć, wszelką chwałę, bo jesteś tego godzien. Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.